Lekcja czwarta. 23 stycznia. Bolesny sposób. Sobota, po południu, 16 stycznia. Tekst pamięciowy. I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w nim będę pokładał nadzieję. Księga Izajasza 8, 17. W oknie na trzecim piętrze płonącego budynku w Harlemie, dzielnicy Nowego Jorku, stała niewidoma dziewczynka. Amerykańscy strażacy byli zrozpaczeni, gdyż nie mogli zmieścić swojego wozu z drabiną w wąskiej uliczce między budynkami. Rozpięli więc siatkę łagodzącą upadek, ale nie mogli nakłonić dziewczynki, by na nią skoczyła, ponieważ jej nie widziała. Wreszcie przybył ojciec dziewczynki i przez megafon zawołał do niej, że siatka łagodząca upadek została rozpięta i nakazał jej skoczyć. Dziewczynka skoczyła i była przy tym tak rozluźniona, iż nie złamała sobie ani jednej kości i nawet nie naciągnęła żadnego mięśnia mimo upadku z dość dużej wysokości. Zupełnie zaufała swojemu ojcu. Gdy tylko usłyszała jego głos, wiedziała, że usłuchanie go będzie dla niej najlepsze. Podobnie Bóg dał mocny dowód, że chce tego, co najlepsze dla swoich dzieci, ale one odrzuciły łagodny sposób pomocy, jaki im zaoferował, a zatem musiał do nich przemówić gromami i nawałnicą. Czego dzisiaj możemy się nauczyć z ich błędów? Niedziela 17 stycznia. Wypełnione proroctwo. Księga Izajasza 7, 14-16. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem i zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Księga Izajasza 7, 14-16. Immanuel jest znakiem odnoszącym się do określonej rozterki Achaza, zanim Immanuel podrośnie na tyle, by rozróżniać różne rodzaje pokarmu, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. Księga Izajasza 7, 16. Oznacza to kraj oraz królów Syrii i Izraela, co potwierdza Bożą obietnicę, iż wkrótce utracą oni swoją moc. Dlaczego Izajasz wymienia mleko zsiadłe i miód jako pokarm Immanuela? Zmagazynowane plony oraz uprawy na polach Judei miały być zniszczone przez Asyryjczyków. Tak więc mieszkańcy kraju, w tym starotestamentowy Immanuel, kimkolwiek był, będą musieli przejść na sposób odżywiania się koczowników. Choć Izraelici mieli cierpieć biedę, to, co pozostanie, miało wystarczyć do przeżycia. Księga Izajasza 7, 21-22. I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce, a z powodu obfitego udoju mleka żywić się będzie śmietaną, zaiste, śmietaną i miodem żywić się będzie każdy, kto pozostanie w kraju. Kiedy wypełniło się proroctwo o Syrii i Królestwie Izraelskim na północy. Zobacz druga Księga Królewska 15, 29-30. Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, nadciągnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zająwszy Ijon i Abel-Bet-Maakę, Janoach i Kadesz, Haser, Gilead i Galileę oraz całą ziemię Naftaliego, uprowadził ludność do niewoli do Asyrii. Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza, uknął spisek Hoszea, syn Eli, i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską w 20 roku panowania Jotama, syna Uzjasza. Druga Księga Królewska 16, 7-9. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir, Resina zaś pozbawił życia. Pierwsza Księga Kronik 5, 6, 26. Synem Baal-Beera, którego uprowadził do niewoli Tiglat-Pileser, król asyryjski. On był księciem Rubenitów. Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadetów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Halach, do Habor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego. Proroctwo Izajasza zostało podane do wiadomości około 734 roku przed Chrystusem. W odpowiedzi na złoto i srebro przekazane Tiglat-Pileserowi III ten asyryjski władca uczynił to, co przypuszczalnie i tak by uczynił. W latach 734 do 733 rozbił północną koalicję, podbił Galileę i północne Zajordanie należące do Królestwa Izraelskiego, uprowadził część ludności i zamienił te tereny w asyryjskie prowincje. Pozostała część Królestwa Izraelskiego została ocalona, gdy Ozeasz, Hoszea, po zamordowaniu króla Pekacha, poddał się Asyrii i zapłacił haracz. W latach 733 do 732 Tiglat-Pileser zdobył Damaszek, stolicę Syrii. Następnie włączył Syrię jako prowincję do swojego imperium. Tak więc w 732 roku, około dwóch lat po pojawieniu się przepowiedni Izajasza, Syria i Izrael były pokonane, a dwaj królowie grożący Achazowi, judzkiemu królowi, zostali obaleni. Wkrótce po tym, jak w 727 roku Salmanasar V zastąpił Tiglat-Pilesera III, izraelski król Ozeasz popełnił polityczne samobójstwo, buntując się przeciwko Asyrii. W wyniku tego Asyryjczycy w 722 roku zdobyli stolicę Izraela, Samarię, i uprowadzili tysiące Izraelitów do Mezopotamii i Medii, gdzie zostali oni kulturowo wchłonięci przez miejscową ludność i utracili swoją tożsamość. W ciągu 65 lat Efraim przestał być odrębnym ludem. Bóg przepowiedział, co się stanie z wrogami Judei, ale Achaz musiał zrozumieć, że stanie się to tak czy inaczej, bez potrzeby polegania na Asyrii. Pomyśl, jak łatwo było stracić wiarę, jeśli podczas tych wydarzeń było się mieszkańcem Królestwa Izraelskiego na północy. Co możemy zrobić teraz, dzisiaj, by nauczyć się zachowywać wiarę, aby nie zachwiała się, gdy jutro spotkają nas nieszczęścia? Poniedziałek 18 stycznia. Przewidziane skutki. Przeczytaj powyższe wersety. Jaką przyszłość przepowiedział Pan Judejczykom? Dlaczego nie powinniśmy być tym zaskoczeni? Księga Izajasza 7:17-25. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy przez króla Asyrii. I stanie się w owym dniu, że Pan gwizdnie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej, i przybędą, i usiądą wszystkie w jarach rzecznych i w rozpadlinach skalnych, i na wszystkich krzakach ciernistych, i na wszystkich wygonach. W owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie. I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce, a z powodu obfitego udoju mleka żywić się będzie śmietaną. Zaiste, śmietaną i miodem żywić się będzie każdy, kto pozostanie w kraju. I stanie się w owym dniu, że każde miejsce, gdzie jest 1000 krzewów winnych wartości 1000 srebrników, porośnie cierniem i ostem. Będzie się tam chodzić tylko uzbrojonym w strzały i łuk, bo cały kraj porośnie cierniem i ostem. I z obawy przed cierniem i ostem, nie będzie się wchodzić na żadną górę, którą niegdyś okopywało się motyką, i staną się one wygonem dla wołów i będą deptane przez owce. Do błądzących Izraelitów było kierowane zaproszenie za zaproszeniem, by powrócili do Jahwe. Prorocy zwracali się do nich w usilnych napomnieniach, a gdy stawali przed ludem, żarliwie wzywając słuchaczy do skruchy i reform, wówczas ich słowa przynosiły owoc dla chwały Bożej. Tak więc dla Achaza, człowieka bojaźliwego i niedowierzającego, dobrą nowiną od Boga było to, że Syria i Izrael zostaną wymazane z mapy. Złą nowiną było to, że Asyria, sprzymierzeniec i przyjaciel, którego sobie wybrał, okaże się gorszym wrogiem niż Syria i Izrael. Odrzucając zaoferowany przez Boga ratunek, Achaz ściągnął klęskę na Judejczyków. Jeśli Achaz już uważał, że jego świat rozpada się, to teraz musiał zrozumieć, że będzie jeszcze gorzej. Lepiej ufać Panu niż polegać na możnych. Księga Psalmów 118:9. Jak Achaz mógł ufać, że Tiglat Pileser III zadowoli się tylko podbiciem państw na północy i nie uderzy na Judeę. Pisma asyryjskie, takie jak kroniki królów asyryjskich, świadczą o tym, że pragnienie władzowych królów było nienasycone. Przeczytaj druga księga królewska 16, 10 do 18 i druga księga kronik 28, 20 do 25. Co stało się z Achazem? Jaką duchową zasadę ilustrują te wydarzenia? Dlaczego nie powinniśmy być zaskoczeni postępowaniem monarchy? Druga księga królewska 16, 10 do 18. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku, przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku, takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na nie, następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni, z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem a między świątynią Pana i ustawić po stronie północnej tego ołtarza. Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz: na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów, i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiarę z płynów. Będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Kapłan Uriasz uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał król Achaz. Następnie król Achaz kazał poprzeżynać listwy podstawek i usunąć z nad nich umywalnię. Kazał też zdjąć kać na wodę z ponad miedzianych wołów, które były pod nią, i postawić ją na posadce kamiennej. Kazał również przebudować krytą halę sabatową, którą zbudowano przy świątyni, i zewnętrzne przejście dla króla przy świątyni, przez wzgląd na króla asyryjskiego. Druga księga kronik 28, 20 do 25. Ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej zamiast go wspomóc. Chociaż bowiem Achaz ogołocił świątynię pańską i pałac króla i książąt, i dał to królowi asyryjskiemu. Nic mu to nie pomogło. Owszem, w czasie swego ucisku, on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana, składał ofiary rzeźne bogom Damasceńczyków, którzy go pokonali, i mawiał: bogowie królów aramejskich pomogli im, więc i ja będę im składał ofiary, a oni mi pomogą. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Zebrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył naczynia świątyni Bożej, pozamykał drzwi świątyni pańskiej, a pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu. We wszystkich w ogóle miastach judzkich kazał pobudować świątynki na wzgórzach, aby tam składano ofiary z kadzidła bogom cudzym, i przez to pobudził do gniewu Pana, Boga swoich ojców. Druga księga kronik 28, 20 do 23 w mocny sposób podsumowuje to, co wynikało ze zwrócenia się Achaza do Asyrii zamiast polegania na Panu. Naszą naturalną skłonnością jest pokładanie zaufania w tym, co widzimy, czujemy, smakujemy i dotykamy, w rzeczach tego świata. Jednak, jak wiemy, rzeczy tego świata są przemijające. Przyjrzyjmy się drugi list do Koryntian 4, 18. Co mówi ten werset? Jak możemy zastosować jego przesłanie w naszym życiu? Jak wpłynie to na nasze życie? Wtorek 19 stycznia. Co zawiera imię? Księga Izajasza 8, 1-10. I rzekł Pan do mnie: weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem: Maher Shalal Hashbaz, pośpieszał, szybko nadchodzi zdobycz. I powołaj dla mnie na wiarogodnych świadków, kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberechiasza. Potem zbliżyłem się do prorokini, i ta poczęła, i urodziła syna. I rzekł Pan do mnie: nazwij go Maher Shalal Hashbaz, gdyż zanim chłopiec nauczy się wołać: mój ojcze i moja matko, Oniosą bogactwa Damaszku i łup Samarii przed królem asyryjskim. Potem tak jeszcze rzekł Pan do mnie, ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Siloe i drży przed Resynem i synem Remaliasza. Przeto Pan sprowadzi na nich wodę rzeki, potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę. I wystąpi ze wszystkich swoich koryt, i wyleje ze wszystkich swoich brzegów. I wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgać aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość Twój kraj, o Immanuelu. Sroszcie się, ludy, i drżyjcie. Przysłuchujcie się uważnie, wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi, przypaszcie się i drżyjcie, przypaszcie się i drżyjcie. Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony, postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Czy wyobrażasz sobie grę w piłkę z drugim synem Izajasza? Zanim zdążyłbyś zawołać, Maherze Szalal-Haszubazie, podaj, byłoby już za późno. Jeszcze więcej czasu zajęłoby wypowiedzenie polskiego tłumaczenia tego imienia, pośpiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz. Przesłanie zawarte w tym imieniu najwyraźniej dotyczy szybkiego podboju, ale kto i kogo ma podbić? Is 8, 1 do 10 wzmacnia przesłanie 7 rozdziału tej księgi. Zanim chłopiec miał podrosnąć, łupy wojenne ze stolic Syrii i Izraela miały być zabrane do Asyrii. Ponadto, ponieważ Judea odrzuciła Boże przesłanie zapewnienia jej bezpieczeństwa, symbolizowane przez cicho płynące wody Siloe w Jerozolimie, miała być ona najechana przez potęgę asyryjską symbolizowaną przez powódź spowodowaną wylewem Eufratu. Ponieważ Achaz zwrócił się do Asyrii, imiona synów Izajasza były przesłaniem nie tylko dla Izraela, lecz także i dla Judei, pośpiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz, ale reszta powróci. Dlaczego wciąż istniała nadzieja dla Judei? Bo choć Asyria najedzie kraj Immanuela, to jednak Bóg nadal będzie z Judejczykami. Znajdujemy tu temat, który przewija się w całej księdze Izajasza, choć kara w postaci wojskowego najazdu, cierpienia i wygnania dotknie wrogów Boga w Judei i innych krajach, Pan będzie ze swoimi wiernymi wyznawcami, aby dać im warunki sprzyjające przetrwaniu i pozwolić im powrócić do ich kraju. Dlaczego Izajasz mówi nam, że zgodnie z prawem zapisał imię swojego dziecka będącego owocem małżeństwa z prorokinią? Czas przyjścia na świat tego syna miał istotne znaczenie dla jego roli jako znaku. Od jego narodzin do czasu pokonania Syrii i Izraela przez Asyrię miało upłynąć mniej czasu niż potrzeba, by dziecko osiągnęło etap rozwoju, na którym uczy się mówić, tata lub mama. Gdy Izajasz zapisał zgodnie z prawem imię chłopca jeszcze przed jego poczęciem, uczynił dziecko i jego imię publicznym proroctwem, które miało być potwierdzone przez przyszłe wydarzenia. Mimo kolejnych błędów swojego ludu Pan wciąż był gotowy, by uratować Judejczyków. Jak możemy odnieść to do siebie osobiście, zwłaszcza gdy zawodzimy i upadamy w naszym duchowym życiu? Środa 20 stycznia. Niczego się nie bójmy, jeśli boimy się samego Boga, zobacz Księga Izajasza 8, 11-15. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, albym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o niej i upadną, i potłuką się, i będą usidleni i schwytani. W swojej pierwszej mowie inauguracyjnej w Waszyngtonie w dniu 4 marca 1933 roku amerykański prezydent Franklin Roosevelt, 1882-1945, powiedział narodowi zniechęconemu wielkim kryzysem, jedyną rzeczą, jakiej powinniśmy się bać, jest sam strach. Przesłanie Izajasza do przygnębionego ludu judzkiego brzmi następująco, niczego się nie bójmy, jeśli boimy się samego Boga. Bóg ostrzegł Izajasza, by nie bał się tego, czego boją się ludzie, ale by bał się tylko Jego. To jest ważny temat w Piśmie Świętym. Na przykład w objawieniu Jana 14, 6-12 trzej aniołowie ogłaszają następujące ogólnoświatowe przesłanie, bójcie się Boga i oddawajcie Mu chwałę, a nie, bójcie się ziemskiej bestii opisanej w 13 rozdziale Apokalipsy Jana i oddawajcie jej cześć. Jak rozumiesz pojęcie bojaźni Bożej? Co ono oznacza, zwłaszcza w świetle przykazania nakazującego nam także miłować Boga? Prawdziwa bojaźń wobec świętego Boga oznacza uznanie Go za największą potęgę we wszechświecie. Czy Go miłujesz, czy nie, to taka bojaźń pokonuje wszelkie inne lęki. Jeśli Bóg jest po twojej stronie, to nikt nie może cię tknąć bez Jego pozwolenia. Jeśli On jest przeciwko tobie, bo postanowiłeś się zbuntować przeciwko Niemu, to nie masz dokąd uciec ani gdzie się schować przed Nim. Czy pojęcie bojaźni Bożej nie jest sprzeczne z tym, co poniżej napisał apostoł Jan? W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości? Pierwszy list Jana 4:18. Istnieją różne rodzaje bojaźni. Jeśli ktoś potężny jest twoim przyjacielem, miłuje cię, a ty jego, nie boisz się go tak, jakby coś groziło ci z jego strony. Odczuwasz bojaźń w tym sensie, iż darzysz tę osobę szacunkiem ze względu na jej moc oraz szanujesz granice waszej przyjaźni. Jako chrześcijanie nie mamy miłować świata i rzeczy, które ludzie miłują na świecie. Z drugiej strony, czy jako chrześcijanie nie powinniśmy się bać niektórych rzeczy, których boi się świat? Czego powinniśmy się bać, nawet jeśli świat się tego nie boi? Zobacz. Pierwszy list Jana 2:15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Ewangelia Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszę zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Księga Jeremiasza 10:23. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Czwartek 21 stycznia. Trwoga niewdzięcznych żywych trupów, zobacz Księga Izajasza 8:16-22. Przeczytaj fragment Księgi Izajasza wskazany powyżej. O czym jest w nim mowa? Co to ma wspólnego z królem Achazem? Podsumuj przesłanie tego fragmentu księgi. Księga Izajasza 8:16-22. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. I będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, i w nim będę pokładał nadzieję. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan, jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłośnie dla nich jutrzenka. I będzie wędrował po niej utrapiony i zgłodniały, a gdy będzie zgłodniały, będzie się złościł i przeklinał swojego króla i swojego Boga, i spoglądał w górę. A gdy spojrzy na ziemię, oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok. Achaz był wyznawcą pogańskiej religii. Zobacz druga Księga Królewska 16:3-4 i 10-15. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym zielonym drzewem. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku, przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku, takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niej, następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni, z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem a między świątynią Pana i ustawić po stronie północnej tego ołtarza. Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz: na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów, i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiarę z płynów. Będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Druga Księga Kronik 28:2-4 i 23-25. Lecz kroczył drogami królów izraelskich. Sporządził także posągi lane dla Baalów. On to składał ofiarę z kadzidła w dolinie syna Hinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary rzeźne i z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach, i pod każdym drzewem zielonym. Składał ofiary rzeźne bogom Damasceńczyków, którzy go pokonali, i mawiał: bogowie królów aramejskich pomogli im, więc i ja będę im składał ofiary, a oni mi pomogą. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Zebrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył naczynia świątyni Bożej, pozamykał drzwi świątyni Pańskiej, a pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu. We wszystkich w ogóle miastach judzkich kazał pobudować świątynki na wzgórzach, aby tam składano ofiary z kadzidła bogom cudzym, i przez to pobudził do gniewu Pana, Boga swoich ojców. Silnie powiązanej z okultyzmem porównaj Piąta Księga Mojżeszowa 32:17. Składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. Pierwszy list do Koryntian 10:20. Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Różne elementy współczesnego czarnoksięstwa są uderzająco podobne do obrzędów praktykowanych w starożytności na Bliskim Wschodzie, o czym świadczą ówczesne pisma pozabiblijne. Także niektóre praktyki New Age to po prostu współczesne formy starożytnych praktyk okultystycznych. To, jak Izajasz opisał straszne skutki polegania na złych duchach zamiast na Panu, doskonale pasuje do Achaza. Izajasz napisał o ludziach, którzy popadali w gniew i przeklinali swojego króla. Achaz powinien był zrozumieć, że skoro prowadził ludzi do okultyzmu, to nic lepszego nie mógł od nich oczekiwać. Gdy Achaz umarł, z braku szacunku nie pochowano go tam, gdzie zgodnie ze zwyczajem grzebano królów, nie sprowadzono go do grobów królów izraelskich. Co na temat okultyzmu zostało napisane w III Księga Mojżeszowa 20:27. A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Piąta Księga Mojżeszowa 18:9-14. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Rozstanie się z okultyzmem jest sprawą wierności wobec Boga. W pierwsza Księga Kronik 10:13-14 zasada ta została zastosowana w przypadku króla Saula. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytywał również o wyrocznie wieszczkę, a nie pytał o wyrocznie Pana. On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego. Przyjrzyj się swojemu życiu i wpływom, które oddziałują na ciebie. W jaki skryty sposób jesteś wystawiony na wpływ okultyzmu w różnych jego przejawach? Jeśli nie możesz ich zupełnie uniknąć, jak możesz zminimalizować ich wpływ na siebie i członków swojej rodziny? Piątek 22 stycznia. Do dalszego studium. W czasach dawnego Izraela istniała grupa ludzi, która głosiła, podobnie jak współcześni spirytyści, że komunikuje się z duchami zmarłych. Jednak duchy zmarłych, jak nazywa się owych gości z zaświatów, określone zostały w Biblii jako duchy demonów. Kontakty z duchami zmarłych zostały określone jako obrzydliwość i uroczyście zakazane pod groźbą śmierci. Samo określenie czary traktuje się dziś z lekceważeniem. Stwierdzenie, że ludzie są w stanie kontaktować się ze złymi duchami, uważane jest za bajkę rodem z ciemnego średniowiecza. Jednak spirytyzm, którego zwolenników można szacować na setki tysięcy, a nawet miliony, który utorował sobie drogę do kręgów naukowych, który wdarł się do kościołów, znalazł uznanie w ciałach ustawodawczych, a nawet na dworach królewskich, to potężne zwiedzenie, które jest jedynie odrodzeniem w nowej odsłonie potępionej i zakazanej w dawnych czasach magii. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie kwestie spirytyzmu w filmach, powieściach, programach telewizyjnych i masowej kulturze. Jeśli nie można go powstrzymać, jak możecie przynajmniej uświadamiać innym niebezpieczeństwa z nim związane, choć większość ludzi postrzega spirytyzm jako nieszkodliwy? Dlaczego właściwe zrozumienie natury człowieka i jego zupełnej śmiertelności jest ważne dla ochrony przed tego rodzaju zwiedzeniami? 2. Przeczytaj Księgę Izajasza 8:20. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłośnie dla nich jutrzenka. Napisz ten werset własnymi słowami. Przeczytajcie swoje wersje podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego. Co Pan mówi nam w tym wersecie? 3. Zastanów się nad kwestią miłowania Boga i bojaźni Bożej. W jakim sensie miłość do Boga wynika z bojaźni Bożej? A może to bojaźń Boża wypływa z miłości do Boga? Omówcie te kwestie podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego. Podsumowanie. Przez słowa, czyny i rodzinę Izajasza Bóg kierował do swego ludu przesłanie ostrzeżenia i nadziei. Jedyną bezpieczną postawą dla człowieka jest ufanie Bogu, iż On wie, co czyni. On bowiem miłuje nas, ma moc kierować nami, chronić nas i troszczyć się o nas, jeśli tego pragniemy. Tych, którzy polegają na innej mocy, czekają jedynie różnego rodzaju utrapienia,